Godzina reporterów.
Aneta Filipkowska, witam Was w Godzinie reporterów. 20 lutego w Projektorium w Gdańsku-Brzeźnie odbyło się wydarzenie Gruzja Moja Miłość. Spotkanie prowadzone było przez Joannę Juszczuk, która opowiadała o swojej miłości do Gruzji. Szerokie grono publiczności, które przybyło na to spotkanie, miało okazję poznać ten kraj od strony turystycznej. Prowadząca z pasją opowiadała o atrakcjach turystycznych, kulturze, kuchni gruzińskiej i o samych ludziach mieszkających w tym kraju. Podczas swojej prelekcji zachęcała do zwiedzania kraju i poznania go z bliska. Po zakończeniu prezentacji publiczność została zaproszona na małą degustację. Relację przygotował Artur Gliniewicz.
Co Panią skłoniło, żeby tutaj przyjść?
Jestem już któryś raz z kolei też o Gruzji. Wybieram się w tym roku na rowerach, no i robię rekonesans z różnych źródeł.
Bardzo podoba mi się Gruzja, znam ją ze zdjęć, nie udało mi się nigdy być. Marzę o podróży w tamte strony i dlatego tu jestem.
No mam nadzieję, że będzie degustacja, ale tak zupełnie poważnie, dlatego że to jest Gruzja. Chyba ciężko tam wyjechać samemu i dlatego. Byłam bodajże na jednym spotkaniu, oglądałam też program chyba Pakosińskiej, tak, z Gruzji. No i chyba dlatego.
Byłem dawnym mieszkańcem Brzeźna, a oprócz tego, wie Pan, ciekawa temat. Gruzja, w najbliższym czasie chciałbym się wybrać. Przybliżyła Pani mi, jakbym się mógł wybrać do tego kraju.
Nazywam się Joanna Juszczuk, jestem żoną, matką. Pracowałam 18 lat w księgowości i w kadrach na etacie. Pewnej gdańskiej świetnej firmie, która była moim domem przez te całe 18 lat, do momentu, kiedy nie wyjechałam do Gruzji, gdzie nagle okazało się, że znalazłam swoje miejsce na ziemi, gdzie nagle okazało się, że filologia rosyjska, jaką skończyłam, stała się strzałem w dziesiątkę, bo to jest język, którym ja tam władam. Większość Gruzinów tym językiem włada, ułatwia mi to relacje, potrafię się wysłowić na każdy temat. No i tak się to moje życie potoczyło. W przeciągu tych niespełna 3 lat zupełnie inaczej, zupełnie nieprzewidywalnie. Nigdy w życiu nie wiedziałam, że tak się to zdarzy. Mimo, że wracając z Gruzji pierwszy raz 3 maja, czułam, że już nic nie będzie takie samo.
Do kogo są skierowane takie spotkania?
Do wszystkich ludzi, którzy myślą, że Gruzja to jest dziki kraj i że to jest kompletny koniec świata. I również do tych, bo wiem, że grono jest takich ludzi, którzy myślą, że to jest ciągle ZSRR. Że Gruzja to nie jest swobodny kraj, mający swoją kulturę, swoje dziedzictwo, dumę narodową do pozazdroszczenia, przerastającą wszelkie wyobrażenie. Zmienię szybciutko wątek. Podszedł do mnie Gruzin, który był na tej tutaj prelekcji. Mówiąc słabo po polsku, podszedł do mnie i autentycznie był wzruszony i podziękował mi za to, że ja w Polsce opowiadam o jego kraju. I to jest chyba ta trochę misja i pasja i miłość i wszystko razem zmiksowane tak, że nie ma momentu, żebym ja za tą Gruzją nie tęskniła, nie chciała tam zabrać swoich znajomych, przyjaciół. W tej chwili już jakby robię to mam nadzieję, że mi się to uda, na większą skalę. I tak, chciałabym, żebyście wszyscy tam pojechali, zobaczyli i pojechali tam dosyć szybko, bo Gruzja się zmienia. Ona już jest inna niż 3 lata temu, niż ja ją poznałam. Komercjalizuje się, to jest jasne, jest tam ogromny napływ turystów. Wszystko to już nie jest takie dzikie. Natomiast jeszcze można poczuć ten moment tej prawdziwości. I dlatego te prelekcje, dlatego te moje fanpage, dlatego te moje egzaltacje, dlatego ta moja strona internetowa, samochód oklejony w gruzińską flagę, czapka z gruzińską flagą. Naprawdę myślę, że jakieś korzenie gruzińskie mam, a przynajmniej mam taką nadzieję.
Spodziewała się Pani takiej dużej ilości osób zainteresowanych Gruzją?
Nie, zupełnie nie i w ogóle nie w tym miejscu, dlatego że jak z Panią Martą rozmawiałyśmy, to powiedziała tak szczerze, no 20, 25 osób, może 30 mówi chociaż... Nie potrafię przewidzieć. Trochę mi tak świtało, bo jak miałam prelekcję w Południku, czy w Gdyni, w Blues Clubie bodajże, to rzeczywiście na Gruzję jest takie parcie i ona ma takie wzięcie, że przychodzi bardzo dużo ludzi, ale jakoś tak nie sądziłam, że tylu ludzi będzie. I było to takie fajne i miłe. Ja naprawdę jestem nową osobą w tej Gruzji i to wszystko, co robię, jest dla mnie nowe. Większość rzeczy, które zrobiłam w Gruzji, robiłam po raz pierwszy w życiu. Więc ja wcale nie jestem ani jakimś znawcą kultury gruzińskiej, ani nie znam historii gruzińskiej po prostu tak super idealnie. To wszystko jest bardzo skomplikowane. Ta historia niestety jest bardzo złożona. Sięga tak wcześnie, że człowiek nie ma na to czasu. Jeżeli ja mam jeszcze małe dziecko i do tej pory miałam swoją pracę, pracę, to ten czas był dosyć ograniczony, więc to wcale nie jest tak, że ja często bywam. A poza tym teraz częściej bywam tak naprawdę w Gruzji, więc a spiąć to wszystko, przygotować, pomyśleć, obmyśleć, to jest trochę roboty.
Dlaczego akurat Gruzja?
Gruzja to jest po prostu kraj tak prosty swą złożonością i tak prawdziwy i tak nieprzesiąknięty Europą, która uważam ryje nam psychikę, wdziera się, nie wiem, w naszą tradycję, zabiera nam jakieś fajne przyzwyczajenia i wspomnienia i mamy tyle nakazów i tyle restrykcji, że gdzieś gubimy w tym wszystkim to, co jest najważniejsze, czyli bycie z drugim człowiekiem, to, aby mieć czas dla siebie, to, aby ze sobą rozmawiać, spotykać się. Oni w Gruzji nawet jak padają ze zmęczenia, a padają ze zmęczenia, bo pracują, jeżeli zajmują się branżą turystyczną, pracują właściwie 24 na dobę. Tam nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby nie usiąść z gościem do kolacji, żeby z nim nie pobyć, żeby nie zapytać o jego rodzinę, żeby nie zapytać o to, co się udało, co się nie udało, jakie są twoje bolączki. Oni mają dla drugiego człowieka czas i chyba to człowieczeństwo przez wielkie C. To mnie zafascynowało, Kaukaz mnie zafascynował. Wiele jest na świecie pięknych gór, ale pozbawione tego czynnika dodanego, tej relacji międzyludzkiej, stają się po prostu zwykłym krajobrazem. Według mnie Kaukaz to nie są tylko góry. To są ludzie, obrazy, potrawy, smaki, zapachy, tradycja, kultura. To jest Kaukaz. Myślę, że coraz więcej polskich turystów jeździ do Gruzji. Widzę to sama. Widzę, ile jest tam Polaków. Widzę, ile Polaków tam w ogóle zostaje i mając się różnych rzeczy. Natomiast ciągle jest to jeszcze egzotyczny kraj. Tak naprawdę zaczynałam od znajomych, od rodziny, od znajomych znajomych, od przyjaciół. Egzaltowałam, wciskałam swoje opowieści, przekonywałam, żeby zobaczyli. Jeździli tam trochę jak króliki doświadczalne, żeby zobaczyć, czy to w ogóle ma sens, czy ja się do tego nadaję. Miałam z nimi taką umowę na początku, że bierzecie notesy, znamy się wiele lat, wy punktujecie, co chcielibyście tam widzieć ode mnie, jak miałabym coś zmienić, coś poprawić, coś dołożyć. I tak naprawdę z każdego wyjazdu wracaliśmy z zapisanymi przynajmniej 4 stronami. I za każdym razem coś ulepszałam, no. Ale tak naprawdę nie da się nic zrobić nie na 100%, bo na 100% zawsze chcę to robić, ale nie da się wszystkiego przewidzieć. Ale to też jest ta moja Gruzja. Ten zwariowany kraj, kiedy można się spóźnić właściwie wszędzie, bo coś się zdarzy. Ja jestem Polką, w Polsce się urodziłam, w Polsce mam rodzinę, tu jest mój kraj. Natomiast rzeczywiście mam serce rozdarte na 1300 kawałków, kiedy stamtąd wyjeżdżam. Myślę już po tych wielu razach, kiedy tam byłam, że raczej na cały rok nie mogłabym się tam przeprowadzić, ale na sezon, żeby tam być, żeby być na tyle długo, żeby rzeczywiście poczuć, matko, ja już w końcu chcę do domu. Bo jeszcze nigdy czegoś takiego tak naprawdę nie poczułam. Ciągle chcę tam być, ciągle mi jest szkoda stamtąd wracać. Ale tak myślę o tym, żeby kiedyś na emeryturze może się osiedlić przy podnóżach Tuszeti, patrzeć na Kaukaz rano.
Czyli jeżeli ktoś już zdecyduje się na podróż do Gruzji, to co musi zrobić, żeby się tam wybrać? Bo wiem, że pani organizuje wycieczki.
Musi do mnie napisać. Musi tak naprawdę do mnie napisać, oczywiście jeżeli chciałby, żeby ktoś go przeprowadził przez tą Gruzję, bo przecież można jechać z plecakiem, można to zrobić na każdy sposób, dowolny. Natomiast uważam, że to, jak ja się w tym kraju zakochałam, zawdzięczam osobie, która mnie przez ten kraj przeprowadziła. Kiedyś ktoś mi powiedział, wiesz co, ważne jest, z kim się patrzy. I to, że ja poznałam i teraz daję poznać te prawdziwe domy, nie super wypasione hotele, nie śniadanie kontynentalne, tylko gruzińska potrawa, gruziński klimat, gruzińskie historie. To jest to coś, co trzeba pokazać, jak się wie gdzie. Ja sobie opracowałam terminy, w których tam jestem. Fajnie się to składa, chcą jeździć, zawierzają mi poniekąd, bo teraz na ten sezon mam już zapisy zupełnie obcych ludzi. Ruszyło to tak jakby na innym poziomie. Jestem na Facebooku, jestem w internecie, samochód mam obklejony, jestem widoczna. Roznosi się to też pocztą pantoflową, więc po prostu trzeba do mnie napisać, a przynajmniej można mnie zalajkować. Zapraszam serdecznie.
Godzina reporterów. W sobotę 25 lutego w Muzeum Narodowym w Gdańsku odbył się slam ostateczny w ramach promocji obrazu Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. Poeci mieli okazję przedstawić swoją twórczość w nowatorskiej formie. Relację przygotowała Sandra Czarnowska.
Pistolety rozładować, zabezpieczenia odłączyć, szybę pancerną puka w koło rozputnąć. i sąd ostateczny powierzyć mi na przechowanie.
Slam to rodzaj turnieju poetyckiego, pojedynków poetyckich ocenianych przez publiczność. Powstało to wszystko w latach 80. w Chicago, w Stanach Zjednoczonych. Tam się rozpoczęło, do nas przybyło po roku 2000. Pierwszym zwycięskim slamerem był Jaś Kapela, a my tutaj robimy takie trochę zderzenie konwencji, to znaczy w takiej nobliwej atmosferze muzeum będziemy tę taką stricte pubową formułę pojedynków slamowych przedstawiać publiczności.
Johnny znów ożył, oczy otworzył, włos mu się niespodziewanie nastroszył. Do pochwy, którą kiedyś sam sobie doszył, związane i skrępowane ręce włożył, palcami w niej krążąc jak płód w matce w ciąży, pierwszym ruchem to szybko parę groszy wyciągnął i złożył, dłonie tak by skorzystać z nich, po czym koszyczek zrobił jak aktorzy w filmach bez pokrzykiwań, przeciął sznur dłuższy niż susza w samej duszy, pusty.
Nasza formuła będzie po trosze pucharowa, czyli pojedynek jeden na jeden i wybór publiczności, kto przechodzi do następnej rundy, ale też z uwagi na to, że myślimy, że widzowie będą troszeczkę mieszani, właśnie też będą sobie zadawali pytanie, czym tak naprawdę jest ten slam. Będzie przestrzeń na to, by wystąpiła większa grupa slamerów na samym początku, by widzowie mogli się zaznajomić z tym, jak brzmią teksty, jak wyglądają teksty slamerskie, jak wygląda taki występ i nauczyli się też oceniać tego typu wykony. W związku z tym będzie też moment takiego oceniania punktowego.
Nie boję się ostatecznego sądu, tak jak nie boję się ani Szydło, ani jej rządu.
Zostaliśmy po prostu zaproszeni do współpracy w ramach 1 ze 100 przez Muzeum Narodowe w Gdańsku. Oni w tym roku starają się promować obraz Hansa, ołtarz Hansa Memlinga, sąd ostateczny. I my wpadliśmy na taki trochę właśnie karkołomny pomysł, żeby połączyć promocję obrazu ze slamem poetyckim. Może przyciągnąć tutaj troszeczkę innych widzów, troszeczkę inną publiczność, nietypową publiczność takiego muzeum. No i mamy nadzieję, że to się wydarzy i za sprawą koncertu Kacpra Graczyka, który na samym początku, i za sprawą samego slamu. I liczymy na to, że formuła się uda.
I przyciągnął mnie sam slam, ponieważ no, uczestniczę, jak powiedziałem, w wielu slamach. No a to jest coś nowego, prawda, że udało się zrobić slam w takim miejscu. Coś niezwykłego właśnie, że z widokiem na ten obraz.
Jadąc na wczasy PKP z Czesławem, Czesław też Czesze wyczesuje, zaczesuje, choć jest łysy, ale siłą wyobraźni Czesze wyczesuje Czesława niewidzialną krzywę.
Dlatego, bo to jest może nie tyle nowa forma poezji, co dla mnie coś dużo fajniejszego od wieczorków autorskich, poetyckich, które z reguły są nudne, wszyscy śpią. No i mało komu się ta poezja podoba, natomiast wszyscy, że tak powiem, potakują głowami, bo tak trzeba. Natomiast tutaj można, że tak powiem, się wypowiedzieć na ten temat faktycznie. No niekoniecznie oczywiście robiąc komuś krzywdę, prawda? No po prostu jest to bardziej szczere według mnie. Natomiast opinie są różne, prawda?
Jest to taka formuła, która przede wszystkim stawia na to, żeby trochę skraść serce tego widza. To nie jest takie górnolotne czytanie wierszy o miłości czy o utracie, tylko tak jak to się często też zdarza na turniejach jednego wiersza na przykład. Natomiast jest to taka możliwość, by powiedzieć zabawny, czasami radykalny w poglądach, czasami zadziorny, albo nawet oparty o rymy krakowsko-częstochowskie tekst i do tego dodać taką formułę i jeszcze zwyciężyć w tym slamie, ponieważ publiczność się świetnie na tym ubawi. Tak przynajmniej często bywa w pubach. Więc wydaje mi się, że żeby w ogóle ludzi wciągnąć jakkolwiek w poezję, to sam sposób slamu, nawet w takim wydaniu tutaj w muzeum, jest fajnym pomysłem i może pomóc.
Możesz być Możesz być zajebisty, ale co ci z zajebistości, kiedy kładąc się spać co noc, umierasz w samotności.
Fajnie jest poznawać coś nowego w wykonaniu młodych ludzi, nowych, tak? Dla nas to już jest nowe pokolenie. I zobaczyć, jak oni to przedstawiają. To zawsze jest myślę, że no jedni mają w sobie tą ciekawość, inni nie. To chyba tylko tak można wytłumaczyć. Jak ktoś nie jest zainteresowany, ma jakieś pasje piwkowe na przykład, to jego nie zmieni. No ja całe życie z kulturą, więc mnie zawsze ciekawi.
Następnie związał głowę kawałkiem chusty, ni, choć przez chwilę myśląc o tym, by ten bos tłusty był lepiej w historii od niego ustylizowany niczym w teledyskach steczkowska Justy. Na pustych ścianach jaskini bruzdy dostrzegł, poczuł sylwestrze ostrze, które to trzeć się czoło o jego uda, tym samym ostrzegając, że spodnie moro sobie może potrzeć. Przestań się drzeć, nie podrzeć, nie rozedrzeć.
Co?
Rozedrzeć. A cóż to?
Godzina reporterów.
Marzec to miesiąc targów pracy w Polsce. 1 marca na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się Dni Kariery, Studenckie Targi Pracy, Praktyk i Staże organizowane przez ISEC. Porozmawialiśmy z organizatorami, wystawcami i uczestnikami tego wydarzenia. Relacje z wydarzenia przygotowali Sara Majkowska, Ania Augustyniak, Monika Bławat i Kamil Kucharski.
Dni kariery są wyjątkowe, bo są organizowane przez studentów i są organizowane dla studentów. My jako studenci znamy tak naprawdę potrzeby innych studentów i wiemy, jak do nich dotrzeć, jakie oferty pracy, jakie praktyki ich interesują oraz jakie branże, bo wcześniej też przeprowadzamy takie badanie, jakie firmy by ich interesowały na naszych targach. Organizatorem jest Stowarzyszenie Młodych Ludzi, tak to nazywamy, ISEC. ISEC jest największą organizacją na świecie, prowadzoną przez młodych ludzi. W Polsce jesteśmy w 15 największych ośrodkach akademickich i zrzeszamy po prostu młodych ludzi i w sumie naszą główną działalnością nie są dni kariery, tylko są wymiany i my jako organizacja organizujemy wymiany międzynarodowe. Dni kariery są organizowane w 9 różnych miastach, to jest jedno wydarzenie i ono ma swoje miejsce przez cały marzec. My akurat w Gdańsku zaczynamy właśnie cały ten tur dekowy, tak to nazywamy, dekatur, czyli dni kariery. Zaczynamy właśnie u nas w Gdańsku 1 marca, jutro jest w Toruniu i tak dzień po dniu będzie się przez całą Polskę nasze dni kariery będą się działy. Już są organizowane po raz 24 tutaj u nas w Gdańsku, czyli najdłuższe targi pracy, jakie są tutaj na terenie Trójmiasta. Obecnie mamy tutaj w tej edycji w Gdańsku 39 firm, 39 wystawców. W tym roku po raz pierwszy wszedł do nas Wizz Air, to firma lotnicza i nigdy takiej firmy u nas nie było, więc to jest taka też nowość. Nasz partner strategiczny naszego oddziału, czyli Stay Street, bardzo dużo pracowników teraz potrzebuje i ma bardzo fajne oferty pracy, więc też bardzo polecam do nich zajrzeć, czy na naszego Jobwalla. Jest też dużo ofert firm narodowych, takich jak Deloitte, KPMG, EY. Jest bardzo duża różnorodność. Nawet inżynierowie znajdą coś dla siebie, tak jak powiedzmy ten Wizz Air, czy nawet Intel. Ogólnie to jest, powiedziałabym, takie zderzenie pracodawców ze studentami, bo w życiu codziennym studenci nie mają możliwości porozmawiać z daną firmą, powiedzmy, w której chcą się kiedyś zatrudnić, a tutaj przychodząc na targi mają do wyboru naprawdę bardzo dużo firm, z którymi mogą bezpośrednio porozmawiać, mogą się dowiedzieć, jakie są ich oczekiwania względem studentów, czy też absolwentów i czy no, po prostu na daną ofertę się nadają.
W tym roku mamy właśnie 24. edycję. Po raz kolejny Dni Kariery odbywają się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Są przede wszystkim dla studentów ostatnich lat studiów, ale także absolwentów, ponieważ tak naprawdę nasze Dni Kariery są różnorakie i chcemy jak najbardziej poszerzyć o możliwości kierunkowe naszych studentów. W związku z tym z roku na rok coraz więcej wystawców bierze udział w naszych targach i tak naprawdę każdy student każdego kierunku może znaleźć interesującą go praktykę, staż albo po prostu nawet pracę. Wystarczy przyjść na nasze Dni Kariery ze swoim CV albo po prostu wcześniej zorientować się, jakie firmy biorą udział w naszym dniu targowym. Na rejestracji też dla każdego przygotowaliśmy informator logistyczny, gdzie każdy może zorientować się, gdzie dane stanowisko się znajduje. Należy skierować się do takiego stanowiska i też właśnie zobaczyć, jakie są teraz oferowane praktyki, staże dla ludzi zainteresowanych pracą w danej firmie. W zeszłym roku było to około 3000 uczestników. W tym roku również spodziewamy się takiego wyniku, więc tak naprawdę ile osób nas odwiedza, a ile osób zdobywa pracę, to oczywiście też są zupełnie różne liczby, ale właśnie po rozmowach z wystawcami po targach, po zbadaniu statystyk wiemy, że nasze targi są bardzo dobrze odbierane. Mamy nadzieję, że jeszcze z roku na rok będzie coraz lepiej i właśnie liczba uczestników będzie jeszcze większa.
Powiem Ci, czym jest drzewo życia, tworzenie kariery. Więc to jest mój projekt, który polega na tym,
Jeśli ktoś jeszcze 100% nie wie, co chciałby robić zawodowo, to się może dowiedzieć przez sesje indywidualne albo zajęcia warsztatowe. Został stworzony taki program, który polega na tym, że człowiek bardzo dogłębnie poznaje swoją osobowość, cały konstrukt swojej osobowości. Wszelkie wartości, jakie prowadzą przez życie, co już wie, co już umie, co lubi. Wszystko na temat samego siebie. I kiedy jesteśmy w stanie świadomie na to spojrzeć z góry, to znacznie łatwiej jest nam obrać drogę, którą chcemy iść. Bo jak nie wiemy, czego szukamy, to ciężej jest to znaleźć. Także tym się zajmuje Drzewo Życia, takie sesje indywidualne i zajęcia warsztatowe.
Dlaczego zdecydowałeś się przyjść na targi pracy?
Ponieważ jestem studentem pierwszego roku i szukam praktyk, które mógłbym załapać w wakacje, by potem w następnym roku akademickim móc się spełniać w pełni na uczelni.
W sumie ja sama nie wiem. Miałam 5 godzin okienka, więc zdecydowałam się wpaść na uniwersytet.
Może być to dla mnie szansa, żeby znaleźć nietypową ofertę, żeby przejrzeć różne opcje, które są dostępne na rynku pracy, ponieważ jest to miejsce, gdzie mogę zapoznać się z wieloma ofertami bez składania CV, bez chodzenia po różnych firmach, bez oglądania czegoś w internecie, gdzie nie mam namacalnego dowodu, czy nawet porozmawiania z kimś osobiście, a jest to oczywiście lepszą formą.
Szukam możliwości rozwoju i chciałabym się dowiedzieć, co mogłabym robić w przyszłości.
Uznałem, że to może być taka ciekawa alternatywa, bo nie do końca jestem przekonany, czy będę wiązał swoją przyszłość z politologią, więc pomyślałem, może tutaj znajdę coś ciekawego, interesującego.
W jaki sposób dowiedziałeś się o tym, że organizowane są tutaj targi pracy?
Akurat ISEC prężnie działa na moim Wydziale Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej.
Moja przyjaciółka jest organizatorką, bo jest członkiem ISEC i to od niej wiem pierwsze.
Oczywiście było to bardzo zareklamowane u nas na Wydziale, na Wydziale Nauk Społecznych. Wydaje mi się, że była to wystarczająca reklama dla mnie, ponieważ studiuję tutaj i po prostu wiedziałem, że coś takiego będzie.
Przez znajomych, przez przyjaciela, który mi to polecił, powiedział, że warto przyjść.
Czego oczekujesz od tych targów?
Darmowych długopisów.
Znalazłaś już jakiś długopis dla siebie?
Tak, nawet dwa.
Co studiujesz?
Studiuję amerykanistykę na Wydziale Filologicznym.
I myślisz, że uda ci się znaleźć tutaj coś dla siebie pod kątem swoich studiów?
No możliwe. Przeglądałam sobie gazetkę, no i z tego co widzę jest duże zapotrzebowanie na studentów filologii, więc prawdopodobnie tak.
Witam panią Annę Szabowską-Walaszczyk, przedstawicielkę State Street Banku, który to bank wystawia się dzisiaj na naszych dniach kariery. Pani Aniu, kogo szukacie? Jakie kompetencje musi mieć student, który chciałby aplikować do State Street Banku?
State Street Bank to firma, która zajmuje się usługami związanymi przede wszystkim z funduszami inwestycyjnymi, tutaj przynajmniej biura, które są w Polsce. I wydawałoby się, że szukamy przede wszystkim gdzieś studentów ekonomii, tak, finansów i rachunkowości, ale tak naprawdę jesteśmy otwarci na studentów wszystkich kierunków. Takie osoby, które mają zacięcie analityczne, lubią pracę z liczbami. No nie ukrywam, też znajomość języka angielskiego jest bardzo ważna, bo jest to firma amerykańska, międzynarodowa, w której kontakt właściwie z innymi biurami jest stałym elementem pracy i rzeczywiście wykorzystanie tego języka obcego jest dosyć duże też w zależności od zespołu. No i myślę, że taką ważną cechą jest energia, pasja, chęć do działania młodych osób, ponieważ mamy wiele różnego rodzaju klubów, aktywności w firmie, sportowych, charytatywnych, rozrywkowych też, także to wszystko jest napędzane energią pracowników, więc osoby takie, które są po prostu otwarte na karierę w finansach, w międzynarodowej firmie, chcą dużo działać, lubią działać, myślę, że znajdą sobie miejsce u nas w firmie na pewno.
Czy stanowisko State Street Banku jest na dniach kariery oblegane przez studentów? Już dostaliście jakieś podania CV?
Tak, rzeczywiście mamy sporo CV. Też mamy dzisiaj zapisy na przykład na dzień otwarty, który jest w piątek, także osoby od razu zainteresowane zapraszamy do odwiedzenia nas jeszcze w tym tygodniu, poznania menedżerów. Też organizujemy próbne rozmowy kwalifikacyjne, właśnie zwłaszcza dla osób z innych kierunków studiów, które może czują się troszkę niepewnie, jeżeli miałyby aplikować do wielkiego banku, prawda, a nie są z ekonomii czy z kierunków finansowych. Także tutaj listy nam się naprawdę zapełniają.
A jak oceniłaby pani promocję na dniach kariery?
teraz w dobie internetu i wydawałoby się takie głównie poszukiwania informacji różnych o pracy elektronicznie, to jednak targi są takim miejscem, gdzie możemy przede wszystkim właśnie spotkać kandydatów, którzy normalnie prawdopodobnie nie zastanowiliby się nad karierą w naszej firmie, bo przykładowo właśnie są z kierunków takich jak geografia, biologia, a tak naprawdę po dłuższej rozmowie okazuje się, że dla tych osób też jest miejsce u nas w firmie, więc myślę, że to jest świetny taki punkt startowy dla kariery też osób z innych kierunków.
Dni kariery dają masę możliwości młodym ludziom, nie tylko studentom, ale też absolwentom, dlatego że mam bardzo zróżnicowane sektory firm, które biorą udział w targach, czyli tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od profilu studiów, czy to są techniczne uczelnie, czy to są właśnie bardziej ekonomiczne, czy humanistyczne nawet. Także gama pracodawców jest bardzo szeroka, jeżeli chodzi o uczestnictwo. Ponadto dajemy bezpośrednią możliwość kontaktu pracodawcom podczas targów. Mamy bardzo dużo możliwości też takich może mniej oficjalnych, kiedy można nawiązać taką komunikację. To mamy też strefę do zawodowego w trakcie dni kariery, czyli osoby, które niekoniecznie jeszcze są pewne, w którym kierunku chciałyby pójść, mogą się naradzić u profesjonalistów i zaplanować z nimi swoją ścieżkę kariery. Później dużo łatwiej jest tak naprawdę trafić do pracodawcy.
Studenci odwiedzający nasze stoisko najczęściej pytają się o oferty praktyki, staży i poszukują pracy w przeróżnych obszarach, a my aktualnie prowadzimy jako firma Lidl Polska rekrutację do programu stażowego i oferujemy wiele ofert praktyki, staży, a także ofert pracy.
Wiele osób jeszcze nie wie, czym chciałoby się zajmować w przyszłości i staramy się drogą troszkę takiego nakierowania, potem dedukcji, wyłuskać te obszary, które interesują poszczególne osoby. Wiele osób też jest dość samokrytycznych i nie wierzy w swoje możliwości na przykład językowe. Jak się potem okazuje, ten język angielski wcale nie jest na takim złym poziomie, jakby się na początku w teorii mogło wydawać.
Z racji tego, że jesteśmy na uniwersytecie, ludzie tu widziałem przed chwilą też kończyli zajęcia i od razu nas podchodzili, żeby wysłuchać nas, jak mówimy o stażach. Lokalizacja jest super. Macie też duży parking, co jest bardzo dużym plusem i chętnie wrócimy zapewne za rok.
Dużo z fajnych firm, które mają oferty stażowe, dzięki którym mógłby na przykład połączyć studiowanie razem z pracą i rozwojem.
Postanowiłem po prostu przyjść tutaj, rozejrzeć się za jakąś może ciekawszą pracę, bo aktualnie pracuję w jednym z call center w Gdańsku. Postanowiłem rozejrzeć się za alternatywami, tak dla mnie.
Szukamy stażu przede wszystkim, żeby złapać troszeczkę doświadczenia, obycia.
Powiem szczerze, że przykuło moją uwagę kilka firm. Jedna z nich oferowała bardzo ciekawe możliwości i zapewne, jeżeli będę szukał, to też tam spróbuję.
Ja myślę, że to jest przede wszystkim fajna możliwość zaprezentowania swojej firmy i pokazanie tego, że szukamy pracowników, no bo jedno to jest umieścić ogłoszenie, a drugie to jest faktycznie fizycznie się pojawić, wysłać swojego przedstawiciela, który będzie rozmawiał.
Zaskoczyli nas bardzo pozytywnie tym, że nie szukają osób z bogatym doświadczeniem, a przede wszystkim otwartych i zdeterminowanych.
I to już wszystko w dzisiejszej godzinie reporterów. Aneta Filipkowska, do usłyszenia.
Godzina reporterów.